Wszyscy podejrzewali, że Władimir Putin czerpie swoje pomysły rodem ze Związku Sowieckiego. Przy okazji konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy zdążyliśmy się już przekonać, że Putin wzoruje się na samym Józefie Stalinie w swoich metodach. Jego prawdziwa twarz nosi rysy czasów stalinowskich. Co widać już wyraźnie po tym, w jaki sposób zarządza wojną rosyjsko-ukraińską i tym, jak posługuje się siłami rosyjskimi. Z każdym dniem coraz bardziej widać, że stalinowskie standardy goszczą coraz częściej na Kremlu, chociaż póki co nie trzeba przejmować się rozwojem kultu jednostki. Jak wiadomo, Stalin był otoczony znaczną czcią, do której Putinowi jeszcze daleko, ale tocząca się wojna może skutecznie zmienić sposób postrzegania rosyjskiego dyktatora. W miarę trwania działań wojennych to, jak jest on postrzegany, może się jeszcze znacząco zmienić. Według specjalistów sporo poczynań Putina na przestrzeni ostatniego roku budzą uzasadnione skojarzenia z poczynaniami samego Stalina w okresie początku II wojny światowej. Niestety w tej mierze władza Federacji Rosyjskiej wyciągnęła wszystkie wnioski z historii. Na szczęście dla reszty cywilizowanego świata obecne społeczeństwa są zdecydowanie bardziej świadome tego, jaka jest faktyczna sytuacja na świecie. Pamiętajmy, jak Władimir Putin w swoim przemówieniu napomknął o wprowadzeniu częściowej mobilizacji Federacji Rosyjskiej i o tym, że podpis na dekrecie zdążył już wyschnąć. Rosjanie wpadli w trwogę, bo zdali sobie sprawę z tego, że mobilizacja zaczęła obowiązywać jeszcze tego samego dnia podpisania dekretu. O tym, że takiego typu przemówienie musiało dojść do skutku, było wiadomo już wcześniej, ponieważ nie tak długo przed wprowadzeniem częściowej mobilizacji wprowadzono nowelę prawa karnego, zgodnie z którą w przypadku opuszczenia linii frontu żołnierzowi grozi do 10 lat kolonii karnej. W takiej samej sytuacji znajdą się coraz bardziej sprytni żołnierze, którzy postanowią zwyczajnie oddać się w ręce wroga dobrowolnie, aby trafić do niewoli. Jak to w Rosji bywa, postanowiono upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Do dekretu jeszcze wprowadzono taką samą karę za sam udział w protestach przeciwko specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. Tak samo było za czasów Związku Sowieckiego. Nad sowieckim żołnierzem wisiała groźba 10 lat kolonii karnej w przypadku trafienia do wrogiej niewoli w trakcie II wojny światowej. Moskwa nie patyczkowała się z dezerterami. Wobec takich nie kwapiono się i nie marnowano czasu na prowadzenie procesów czy nawet śledztw. Z automatu karę nakładano oficjalnie administracyjnie. Z wyjątkowo wysokimi karami musieli uporać się w szczególności ci, którzy zostali wyzwoleni przez zachodnich aliantów. Bardzo poważnie obrywało się tym, którym udało się zbiec z obozu i którym przypadło w udziale walczyć w szeregach ruchu oporu sojuszniczych państw. Podsumowania wskazują ogromną liczbę karanych jeńców – 1 800 000, z czego ponad 250 tysięcy trafiło za kratki z wieloletnimi karami więzienia, zaś ponad 1,5 miliona poddawano wszelkiej maści represjom. W czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej do najcięższych walk doszło w roku 1942. W tym roku żołnierzy sowieckich doświadczono najbardziej. Do tego stopnia uciekali z frontu, że Stalin w przypadku braku innych środków wprowadził rozkaz, który przeszedł do historii. Rozkaz numer 227, który znany jest z nazwy Ani kroku w tył. Rozkaz rozprawiał o tym, że nie wolno dalej tolerować dowódców, komisarzy, pracowników politycznych z jednostek i z grupowań samowolnie opuszczających pozycje bojowe. Nie wolno dalej tolerować sytuacji, gdy dowódcy, komisarze, pracownicy polityczni pozwalają, aby niewielu panikarzy określało sytuację podczas boju, aby pociągali oni do odwrotu pozostałych i otwierali front wrogowi. Panikarze i tchórze powinni być wytępieni na miejscu. Na przestrzeni całej wojny światowej to w okresie pojawienia się tego rozkazu morale sowieckiego żołnierza spadło do poziomu panującej wówczas temperatury, czyli poniżej zera. To przy tak fatalnym morale żołnierze uciekali od działań wojennych. Do tego stopnia, że Stalin na tyłach porozmieszczał specjalne jednostki zaporowe, które miały jeden cel – zabezpieczać oddziały, by czasami nie zechciały dokonać odwrotu. Oddziały skupiały się na organizowaniu łapanek. Złapanych odsyłano wysłano na front. W dzisiejszej Federacji Rosyjskiej nie dzieje się inaczej. Każdego mężczyznę uczestniczącego w protestach antywojennych wysyła się na front. A dla władzy nie jest ważne, że wysyłani są tym sposobem słabo wyszkoleni rezerwiści. Ich miażdżąco niskie morale z brakiem woli do walki powodują, że albo staną się ofiarami, albo powiększą i tak już sporą ilość jeńców wojennych. Wysyłanie żołnierza pozbawionego jakiejkolwiek wartości bojowej ma zająć przeciwnika lub sprawić kłopot jako jeniec. Walki pod Izium pokazały, że oddziały rezerwistów połączone samozwańczą milicją rozpierzchły się, nawet nie usiłując podjąć walki z przeciwnikiem. Ale bataliony karne nafaszerowane przeciwnikami politycznymi to nie jedyny wyznacznik tego, że Putin stalinizuje się w najlepsze. To, co by mogło się wydawać putinowskie, w istocie jest stalinowskie lub po prostu rosyjskie. Podejście do sąsiednich krajów, na które ma chęć, tu mowa o tym, że albo chce tam przejąć władzę swoimi ludźmi, albo chce kraj zwyczajnie zająć. Plan następujących po sobie czynności jest do znudzenia taki sam. Nie ma rosyjskiego przypadku, który stanowiłby odstępstwo od tej reguły. Za każdym razem rozpoczyna się od mniejszych lub większych prowokacji, po których przeważnie formułowane jest starannie przygotowane ultimatum. Gdzie rzecz jasna pierwsze skrzypce gra przede wszystkim chęć niesienia pomocy udręczonej, zaniepokojonej i źle traktowanej lokalnej ludności cywilnej. Następnie, niosąc dobrą nowinę, przeprowadzano na prędce zorganizowane referendum, gdzie każdorazowo rzecz jasna ludność jednomyślnie opowiadała się wyłącznie za nową sowiecką władzą. Kiedy Moskwa swego czasu zarządziła, że pora najwyższa zająć kraje bałtyckie, rozpoczęto od wprowadzenia niekorzystnego porozumienia, z których jasno wynikało, że od tej pory na ich terenie ma prawo przybywać Armia Czerwona. Na obszarach Estonii, Łotwy i Litwy ponad 75 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej zapewniało tym sposobem bezpieczeństwo i integralność terytorialną. W końcu to za ich granicami toczyła się regularna wojna. Pod koniec maja 1940 roku zrobiło się jeszcze gorzej. Oskarżono kraje bałtyckie o działania antysowieckie, a w kolejnym czerwcu wysunięto oskarżenia o pogwałceniu umów dwustronnych. Rząd Estonii miał zdemilitaryzować kraj i oddać całą broń czerwonoarmijcom. Rząd Litwy miał stać się bardziej prosowiecki i aby zapewnić pokojowy przebieg nowych wyborów, jeszcze więcej Armii Czerwonej przyjechało. Rzecz jasna w imieniu zabezpieczenia integralności terytorialnej Litwy. Historia lubi się powtarzać. Takie same żądania wysuwa Władimir Putin wobec swojego ukraińskiego sąsiada. Oprócz tego, że oczekuje opamiętania się, to jeszcze spodziewa się rychłej demilitaryzacji. Do tego wprowadzenia legalnych władz. W końcu zostały wybrane na drodze demokratycznie przeprowadzonych wyborów. Do tego junta wojskowa ma stanąć przed sądem. Władze dotychczasowe muszą zostać rozliczone, bo w końcu popierają wrogów federacji. A NATO namawia Ukrainę jedynie do złego. Do złych planów, na której Kreml postanowił zareagować z wyprzedzeniem. W kwestii ustalania nowych władz II wojna światowa stanowi bogate źródło. Pod koniec października 1939 roku w sfałszowanych wyborach na polskich terenach okupowanych przez Sowietów przeprowadzono wybory, z których jasno wynikało, że niemalże 100% mieszkańców w 90% wybrało kandydatów promoskiewskich. W wyniku referendum tereny polskie wcielono do Związku Sowieckiego, a mieszkańcom wręczono sowieckie paszporty. Nie inaczej było w krajach bałtyckich. Historia się powtarza w 2014 roku. Na terenach okupowanych zdecydowana większość mieszkańców opowiada się po stronie Moskwy, a przecież na Krymie uroczyście rozdawano rosyjskie paszporty. Historia się powtarza jeszcze w 2022. W końcu lokalna ludność zagrożona przez faszystowski reżim cieszy się, że wojska rosyjskie zajmują ich tereny. A historia związana z ochranianiem ludności też nie jest nowością. Moskwa najechała Polskę 17 września 1939 roku, zaraz po tym, jak Mołotow nas poinformował, że rząd sowiecki nie może również pozostać obojętnym w chwili, gdy bracia tej samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zamieszkujący na terytorium Polski i pozostawieni swemu losowi, znajdują się bez żadnej obrony. Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd sowiecki wydał rozkazy naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej, aby jej oddziały przekroczyły granice i wzięły pod obronę życie i mienie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Rząd sowiecki zamierza jednocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić lud polski od nieszczęsnej wojny, w którą wpędzili go nierozsądni przywódcy, i dać mu możliwość egzystencji w warunkach pokojowych. 24 lutego Putin mówił o powstrzymaniu koszmaru ludobójstwa na milionach żyjących na Ukrainie, którzy jedyną nadzieję widzą w Federacji Rosyjskiej. W przededniu ataku na Ukrainę było wiadomo, że ludność Donbasu pragnie rosyjskiego zwierzchnictwa. Znane są wyniki referendum na długo przed ich zorganizowaniem. Wypisz, wymaluj, jak za czasów Józefa Stalina. Z materiału można wyciągnąć wniosek, że Putin nie popisuje się oryginalnymi pomysłami. Wręcz kopiuje już istniejące stalinowskie wzorce. Wielu to nie dziwi. W końcu dziadek Putina był zaufanym szefem kuchni w jednej z willi Stalina. Widać wyraźnie, że Putin zwolna staje się Stalinem na miarę XXI wieku. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.